To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Gorąco witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowę niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, jakie podjęliśmy w studiu w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Pragnę serdecznie przywitać obecnych w studiu Radia Maryja gości rozmów niedokończonych. Są nimi pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam, panie senatorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z nami jest także pan Marian Dębiński, przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, poseł trzeciej kadencji. Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan Zbigniew Zieliński, członek Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat, który zasadniczo podjęliśmy w pierwszej części, protesty rolników w obronie ziemi, do tego tematu także powrócimy w tej części, ale kiedy poruszamy się w obrębie zagadnień dotyczących bezpośrednio sytuacji, która jest obecna w polskim rolnictwie, na polskiej wsi, zacznijmy od dzisiejszego spotkania ministrów rolnictwa, które odbyło się w Brukseli. Dzisiaj w Brukseli rozpoczęło się spotkanie ministrów rolnictwa w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej z udziałem pana ministra Kalemby. Politycy mają wypracować wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Panie senatorze, powracamy do tych bardzo ważnych kwestii dotyczących polskiego rolnictwa, tego przeniesionego także na Parlament Europejski, na te decyzje, które zapadają także tam o nas.
Tak, bardzo ważne, dlatego że nasza polityka rolna, która jest prowadzona przez polski rząd, głównie jest uzależniona od decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentu, Rady, i w tej chwili te negocjacje, które się odbyły w ramach z Rady Unii Europejskiej, czyli premierów rządów, zakończone, okrzyczane wielkim sukcesem, wiemy, że można powiedzieć, zakończyły się fiaskiem, dlatego że jak patrzymy z punktu widzenia i wielu artykułów głoszonych nawet w mediach, że rząd polski na rzecz uzyskania większych środków dla polityki spójności sprzedał rolnictwo. I to widać wyraźnie, co się stało, gdyż nasze rolnictwo mogło uzyskać w pakiecie polskim negocjacyjnym, tutaj można powiedzieć koperty narodowej, mogło uzyskać prawie 35 miliardów, natomiast rząd polski przywiózł z Brukseli, szczycąc się wielkim sukcesem, tylko 28,6 miliarda euro i to jest wielka strata, można powiedzieć, negocjacyjna. To, co parlament zrobił w ubiegłym tygodniu, przegłosowując 4 raporty, między innymi raport Capula Santosa dotyczących tych 7 aktów legislacyjnych, dał szczególny mandat do negocjacji Komisji Rolnictwa, głównie przewodniczącemu Parlamentu Komisji Rolnictwa Paulo de Castro, do negocjacji, i ta kwota, która by Polsce przypadała, jest prawie 36 miliardów, czyli widać wyraźnie, że Parlament Europejski jest hojniejszy od Rady Unii Europejskiej i premierów, który daje no prawie blisko 8 miliardów więcej niż to wynegocjował polski rząd. I pytanie, co się stanie w tym momencie, kiedy Parlament Europejski powie nie. Jeśli by Parlament Europejski to, co podczas tej ostatniej debaty i przyjąć rezolucję, która daje mandat do negocjacji również przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Martinowi Schulzowi, który pozwala mu negocjować cały pakiet wspólnych ram finansowych, no może się zdarzyć dwie rzeczy. Albo wynegocjują wspólnie tutaj i ramy finansowe, wieloletnie ramy finansowe, i pakiet negocjacyjny dla rolnictwa przez przewodniczącego Paulo de Castro, to sytuacja może się zmienić. Ale zależy od tego, co premierzy rządu przyjmą, co Komisja Europejska przyjmie. W przypadku jakiegoś kompromisu, w którym apelują wszyscy i dzisiaj apelem wystąpiła również organizacja COPA COGECA, której ja jestem też członkiem jako organizacja naszego Związku Eli Solidarność i pozostałych organizacji polskich, z apelem do ministrów rolnictwa, gdzie dzisiaj się rozpoczęły właśnie prace, aby jak najszybciej podjęto negocjacje i próbowano odnieść się do tych propozycji i wspólnie podjąć działania. Gdyby doszło do kompromisu zawartego ponownie, Polska ma szansę uzyskać więcej. Jeżeli nie dojdzie do kompromisu i premierzy rządu postanowią, że ma być tak samo, jak było zaplanowane i zakończone negocjacje, no to może Polska mieć tyle samo, co wynegocjował premier w tym tak słynnym dniu szczycącym 7-8 lutego, który uznał za wielki sukces. My uważamy, że rolnictwo straciło pieniądze. Nasze wyliczenia, takie minimalne, to Polska powinna dostać co najmniej 6 miliardów więcej. Co najmniej 6 miliardów więcej i to by pozwalało powiedzieć, że mamy niekonkurencyjne warunki, co prawda, w Unii Europejskiej, ale przynajmniej mielibyśmy pozycję taką lepszą, którą my. Jeśli tak nie będzie, no to jest jeszcze jeden wariant, że Parlament Europejski odrzuca i są w tym momencie tak zwane roczne budżety. Jeśli byłby roczny budżet, to my na rolnictwie nie stracimy. Zyskalibyśmy więcej środków finansowych, natomiast straciłby tutaj pewnie fundusze, straciłby fundusze spójności, gdyż te planowania roczne mogły być trudniejsze do wykorzystania, co nie znaczy, że nie dałoby się skorzystać. I czasami się zastanawiamy tutaj nad tym, czy rzeczywiście mądrość Parlamentu Europejskiego nie będzie wyższa nad tym, co robią premierzy, czy czasami premierzy już nie sprzedali nas, jak to mówią, za to, aby tylko uzyskiwać środki, jak nasz premier polskiego rządu 300 miliardów obiecywał w kampanii złotych, nie euro, tylko złotych, to w związku z tym uzyskał te 300 kosztem rolnictwa. I tutaj przykład, że w wspólnej polityce rolnej w drugim filarze straciliśmy prawie 4 miliardy złotych, czyli jest 9,8 miliarda na 7 lat, a mieliśmy 13,4 miliarda. Czyli widać wyraźnie, że to, co powinno być na rozwój wsi, tu zostało nam obcięte. Tak samo w projekcie zapisanym przez Komisję Unii Europejskiej mieliśmy zapisane środki w rzędu 21,6 miliardów. To zaproponowała Komisja Europejska. Myśmy dostali 18,8. Czyli następne straty, czyli i w polityce, jeśli mówimy o wspólnej polityce rolnej, w pierwszym filarze na płatności bezpośrednie mamy prawie 2 miliardy mniej, jak i również w polityce rolnej na drugi filar mamy 4 prawie miliardy mniej. Czyli razem 6 miliardów mamy mniej przyznane to, co powinniśmy dostać. I tak powinny być wynegocjowane polskie warunki, przynajmniej w tym etapie. Pytanie, co teraz będzie? My jako związek nie zgadzaliśmy się na takie przyjęte i nie uznaliśmy to za sukces. Nasz kolega tutaj, Janusz Wojciechowski, wielokrotnie podnosił ten temat jako wiceprzewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego Rolnictwa, Komisji Rolnictwa. Również tutaj prezentował, wiem, słyszałem go również i na antenie i bezpośrednio mamy kontakt, można powiedzieć, częsty i wspólnie wymieniamy te wszystkie nasze stanowiska i chcę zwrócić uwagę na jedno. Polski Parlament przyjął w Senacie przyjęliśmy jeszcze w ubiegłym roku, w lutym, stanowisko, dokładnie mówiąc, uchwałę, która mówiła, że nie można dyskryminować polskich rolników względem miejsca pochodzenia i tutaj trzeba wyrównać płatności bezpośrednie. Również Sejm przyjął taką uchwałę i rząd w ogóle nie skorzystał z tych uchwał, które obligowały tutaj również rząd do tego, żeby podejmować te działania. Dla mnie i wielu z nas kolegów ocena jest taka. Ten rząd nic nie wynegocjował, ten rząd wziął to, co mu tylko dali, to były żadne negocjacje. To jest tylko próba mówienia, że coś wynegocjował. Stąd my się nie zgadzamy na te negocjacje, które się odbyły. Żądamy od ministrów, aby podobnie podjęli jeszcze negocjacje i postarali się wynegocjować przynajmniej w części jakiś kompromis między tym, co zaproponowała Komisja i Parlament Europejski, abyśmy mogli uzyskać większe płatności. Wtedy może będziemy przynajmniej w jakieś bardziej konkurencyjne warunki posiadane. A na ten dzień dzisiejszy mamy gorsze warunki, ja określam gorsze, niż mieliśmy to w bieżącym roku 2013, gdyż płatności według naszych obliczeń prawie były 5 miliardów z pierwszy i drugi filar, a w roku 2014 będziemy mieli 4 miliardy, jakieś 80, takie mniej więcej płatności będą. Około miliarda mniej dostaniemy środków finansowych. A dlaczego? Dlatego, że mieliśmy jeszcze wsparcie krajowe. I wsparcie krajowe powodowało, że mieliśmy większe płatności. Teraz nie będzie wolno żadnego wsparcia krajowego stosować. Unia zabroniła. W związku z tym będziemy mieli gorsze warunki konkurencyjne niż mieliśmy. Natomiast to, co polski rząd zaproponował, że będzie przenosił z drugiego filaru, czyli z tej polityki na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, programu rozwoju obszarów wiejskich z drugiego do pierwszego, 25% środków, to jest takie, jakby przenosił z jednej kieszeni do drugiej, mój rolniku, masz więcej, ale pieniędzy, ale to znaczy, że masz więcej, ale w innej kieszeni, ale tyle samo masz, co miałeś, czyli to jest oszustwo względem polskich rolników.
Pan Marian Dębiński, bardzo proszę, panie przewodniczący. Znaczy,
z tego to można podsumować, ja mam to takim zdaniem, że generalnie w tych kieszeniach mamy mniej, a przekładanie z kieszeni do kieszeni tego, co mamy mniej, to jest po prostu przyznanie się do tego, że polskie rolnictwo zostało ograbione z takiej ilości środków, jak mówi pan senator. Generalnie myślę, że to, co polski rząd dla nas, rolników, dla polskiej wsi wynegocjował od początku, od akcesji w Kopenhadze do dzisiaj, to jest stawianie rolników w coraz gorszej sytuacji, zaczynając od Kopenhagi. Przecież to tam podpisano akcesję, jeżeli chodzi o rolnictwo, w takiej formule, że no niestety, ale plon referencyjny polskich rolników, jeżeli chodzi na przykład o zboża, to było 3 tony. Już w tym momencie, kiedy podpisywano tą akcesję, 3 tony to były plony, ja nie wiem, jakieś też wzięte z nieba. W tej chwili, aby ktoś miał z hektara 5 ton, to się mówi, no taki sobie plon, bo mamy i po 8. Te zaszłości historyczne powodują, że w dalszym ciągu nasze dopłaty do hektara są niższe i nigdy się nie wyrównają. Opowiadanie o tym, jakie to sukcesy ma polski rząd w tych negocjacjach, to jest po prostu kłamstwo. Może nawet lepiej by było, gdyby polskich rolników obdarzała swoimi finansami bezpośrednio Komisja Europejska i Parlament Europejski, a polski rząd, aby broń Boże do tego ręki nie przykładał, bo co przyłoży rękę, to mamy gorzej.
Pan Zbigniew Zieliński.
Ja od polskiego rządu już niczego dobrego się spodziewać nie mogę i tu nie będę dyplomatą jak koledzy parlamentarzyści, tylko powiem wprost, ten rząd nad tym nie panuje, bo mamy przykład roku 2012, kiedy w połowie roku wyszła historia modulacji, gdzie rząd przegapił w ogóle, że to będzie tyczyło również nas, polskich rolników, i szukali kozła ofiarnego i tłumaczyli, kto to przegapił. Przegapiono, uważano, że to nie będzie to tyczyło nas, nowych członków Unii. I tym sposobem polscy rolnicy stracili. No, uważam również, że to nie przypadek, że wycofano się z papierowej wersji, znowu tłumacząc jakimiś oszczędnościami. To są dwie kartki czarno-białe i wycofano się z papierowej wersji do informacji o decyzji tej mówiącej o płatnościach bezpośrednich po to, żeby rolnik nie mógł się wprost doliczyć tego, jakie fragmenty płatności w tym roku otrzymuje, i po prostu płatność następowała na konta dla tych szczęśliwców, którzy płatność otrzymali, bo duża część rolników wciąż czeka i do czerwca rząd ma czas na te płatności i wycofanie się z papierowej wersji tłumaczeniem oszczędności, kiedy widać w biurach powiatowych całe kartony nierozpakowanej propagandy i drukowanej w kolorowych, twardych, na wysokiej jakości papierach propagandy, która już nas, rolników, nie interesuje, tłumaczeniem oszczędność dwóch białych kartek, które rolnik otrzymywał. Uważam, że to jest celowe działanie po to, żeby rolnik nie doświadczył, doliczył się tego, ile stracił w tym roku w płatnościach bezpośrednich. Dlatego uważam, że rząd nic nie negocjuje, bo to są ci sami ludzie, którzy nas wprowadzali do Unii. W ten czas był Kalinowski, teraz przez Sawickiego i Kalembę kontynuacja tego samego. Także od tych ludzi niczego dobrego, tak jak tu koledzy wspominali, lepiej by się nie przykładali, to może by z Unii solidarnie by nas potraktowali więcej, byśmy dostali bez pomocy rządu. Dziękuję.
A myślę, że tu koledzy mają rację, podsumowując jakby bieżące działalność, bo tutaj jest akurat braku decyzji administracyjnych na płatności tegoroczne rolnikom i stąd tutaj, jak kolega powiedział, rzeczywiście jest zamieszanie, a ta modulacja, która weszła, to była świadoma modulacja, którą rząd dwa lata temu wiedział na Węgrzech w tym czasie, kiedy była prezydencja węgierska i nie zrobił żadnego działania, ba nawet nie zaskarżył tego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości tej decyzji i tutaj ja myślę, że rząd tak specjalnie też trochę zrobił, bo najpierw rolnikom zabrał te 100 milionów euro, a teraz im daje na modernizację, czyli de facto te pieniądze nie wróciły do Unii Europejskiej, ale teraz znowu wyjmuje z jednej kieszeni, daje do drugiej kieszeni i tym samym, co zabrał najpierw i mówi, że daje dwa razy to samo. Więc to jest takie żywe oszustwo względem rolników. Myślę, że spokojnie rząd mógł się z tego wycofać, mógł skarżyć, ale jak widać nie ma odwagi, jak w wielu rzeczach twardo negocjować w Unii Europejskiej. Stosowanie takiej zasady, że my jak będziemy się klepać po ramieniu, to będziemy wtedy fajni i przyjaźni, że wtedy to dopiero nam dadzą. Widać, że nam nie dali, że nas oszukali i taka polityka, miękka polityka nie stosuje. Mnie jest tylko przykro, dlatego że jeżdżę tyle w różnych spotkań międzynarodowych jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, jak i również w ramach COPA COGECA, tutaj walczymy o te sprawy i dzisiaj się koledzy z tamtych krajów śmieją z nas, mówią, jakich wy macie negocjatorów, żeście dostali mniej niż mieliście zaproponowany przez Komisję Europejską. Nawet jak tu kolega Wojciechowski opowiada to zdarzenie, kiedy jego kolega z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Capulo Santos, były minister Portugalii Rolnictwa, wprost mówi, to jak żeście negocjowali, żeście stracili i wy zgodziliście się na przesuwanie 25% środków z drugiego do pierwszego. Jak mogliście oddać tak walkowerem nawet? Przecież mogliście walczyć o to, no więc my, mówią parlamentarzyści, chcemy Polsce i w tych poprawkach przegłosowanych jest prawie miliard więcej. Poprawkach przegłosowanych dla Polski, dla krajów, które są poniżej średniej, a tu po prostu dostajecie mniej. No nie rozumią. Ja się po prostu też wstydzę, mówiąc, patrząc teraz w oczy kolegom w Brukseli czy w innych krajach, gdzie jeździmy, że walczyliśmy o więcej, a teraz dostaliśmy tak mało. To jest po prostu porażka tego rządu.
Wśród wielorakich spraw i płaszczyzn protesty rolników w obronie ziemi, powróćmy także do tego wątku, który podjęliśmy w pierwszej części naszego spotkania. Pan Marian Dębiński, bardzo proszę, także warto przypomnieć tym słuchaczom Radia Maria, którzy dołączyli do nas o tej porze, czym ten proceder jest, jakie mogą być jego konsekwencje, jakie są jego źródła.
Jeżeli chodzi o problem z obrotem ziemią, to może zacznijmy właśnie od źródeł. Źródła są w tym ulokowane w ustawie o obrocie ziemią, w samym funkcjonowaniu Agencji Nieruchomości i braku reakcji rządów na nasze uwagi, postulaty w sprawie zmiany odpowiednich ustaw. Jeżeli w tej chwili mamy do porównania to, co agencja ma zapisane w swoim rozporządzeniach, w swoim statucie, a to, co się dzieje, to po pierwsze, agencja mówi, agencja w statucie ma zapis mówiący o powiększeniu w pierwszym rzędzie zasobów agencji ziemi gospodarstw rodzinnych. No to oczywiście, jak życie wskazuje, do tej pory nie było, nie jest i jeżeli się nie weźmiemy ostro za pracę nad tym, nie będzie realizowane. Agencja ma w swoim statucie działalność polegającą na realizowaniu pierwszeństwa zakupu ziemi w obrocie nawet prywatnym. Tego też nie realizuje, bo jest bez środków. Obecny rząd agencję traktuje jak dojną krowę i wszystkie środki wypracowane przez agencję idą na celowanie dziur w budżecie i agencja tego swojego statutowego działania nie może realizować. W chwili obecnej cudzoziemcy teoretycznie nie mogą nabywać ziemi z zasobów Skarbu Państwa. Praktycznie już ponad 60 tysięcy hektarów oficjalnie według danych Agencji Nieruchomości jest we własności, we władaniu cudzoziemców. Praktycznie to może być kilkakrotnie więcej. Kilkakrotnie więcej. Dlaczego? Dlatego, że monitoring Ministerstwa Rolnictwa obrotu, jeżeli chodzi o obrót ziemią, jest niepełny i nie do końca prawdziwy. Nie są monitorowane obroty ziemią w przypadku spółek, w którym mniejszość, tak zwaną mniejszość, stanowią udziały kapitału zagranicznego. To są takie, a ziemia jest kupowana przez podstawione słupy. Przepis o nakazie otrzymywania zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup każdego hektara ziemi jest w tym układzie przepisem martwym. Tak jak patrzymy na to, co miało być, a to, co jest, to po prostu najrozsądniej byłoby tą agencję po prostu zamknąć. Mówiliśmy o rządzie, o tym, że lepiej, żeby nie negocjował w naszym imieniu, może z łaski swojej Unia Europejska dałaby nam więcej, aniżeli ten rząd próbuje nieudolnie walcząc nam załatwić. Tak samo i Agencja Nieruchomości. Agencja Nieruchomości nie realizuje w mojej ocenie swoich zadań statutowych i bez przekształcenia agencji w jakąś nową formę, taką jak na przykład mają Francuzi, SAFER, jej zadania statutowe nie będą realizowane, a w naszej ocenie ludzie zatrudnieni w agencji traktują ziemię jak, no, jak każdy inny towar, a ziemia powinna być traktowana jako dobro narodowe, dobro szczególne. I dopiero odejście tych ludzi myślących o ziemi w taki sposób, jak ziemia jako towarze, może spowodować, że te nasze postulaty będą zrozumiane, bo my nie mamy z kim właściwie rozmawiać. My mówimy o potrzebie dialogu społecznego, ale jak to jest? To jest platforma ponoć obywatelska. Dialog społeczny powinien być jakimś takim, powiedzmy, no, ich hasłem przewodnim, a odkąd ten rząd platformy istnieje, na związek wysyła do pana premiera, do Rady Ministrów, prośby o rozpoczęcie dialogu, normalnego dialogu, jaki powinien być w społeczeństwie obywatelskim. Do tej pory nikt nas nie słucha, także musimy zwrócić uwagę na swoje problemy w sposób radykalny, bo będzie niedobrze. Ta polska ziemia za moment zostanie w 2016 roku przekazana, kupiona przez cudzoziemców, w których to krajach ziemia jest po pierwsze i tańsza, po drugie ich wspomożenie, ich działań na terenie Polski przez ich banki, ich rządy są nieporównywalne z naszymi i obudzimy się z ręką w nocniku, jak się okaże, że w 2016 roku ci, którzy będą mogli kupić ziemię dzierżawioną, stracimy, kupią i stracimy w ten sposób kilkanaście powiatów terytorium Polski.
Pan senator Jerzy Chruścichowski, panie senatorze, także warto zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie tej daty, rok 2016, tak żeby trzeba było powrócić, co wydarzy się po roku 2016.
A więc przy negocjacjach przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w ostatniej chwili przygotowano ustawę o ustroju rolnym. Ta ustawa zapisała, że gospodarstwo rodzinne jest do 300 hektarów. Również pakiet negocjacyjny zapisany, który był, że ziemia przez 12 lat nie będzie uwolniona do sprzedaży dla cudzoziemców. I to zostało zapisane, bym powiedział tak, w ostatnim tchnięciem i wcale nie znaczy, że ten zapis w ustawie o ustroju rolnym w pełni będzie respektowany. Ja prowadziłem już wiele konferencji na ten temat w Senacie, między innymi jedna z konferencji ostatnich, która była prowadzona, gdzie opinia pani profesor Jerzyńskiej, która dla Kancelarii Senatu została przygotowana, wyraźnie wskazuje na to, że ta ustawa może być podważona przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską lub nawet Trybunał. Dlatego, że ona weszła 2 tygodnie później przed niż weszliśmy podpisując traktat akcesyjny. I w związku z tym istnieje obawa, że te wszystkie zapisy, które na dzisiaj obowiązują, mogą nie istnieć po 16 roku. Ten zapis jeszcze w traktacie akcesyjnym, że 12 lat on obowiązuje. Czyli 2016 rok jeszcze mamy gwarancję, że ta ziemia jeszcze jest chroniona. Natomiast po 16 roku nie ma. Dlatego Związek Elit Solidarność od wielu lat już tutaj domaga się, żeby zmienić ustawę. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości już prawie mieliśmy wypracowane wstępnie przygotowanie do tego, żeby przygotować takie zmiany, które by agencję przekształciła się w instytucję. To była propozycja nasza taka, która mówiła, że o Banku Ziemi, żeby powołać taką instytucję na przykładzie Safera francuskiego. Ja chcę zwrócić uwagę, że 50 lat temu wprowadzano taką instytucję Safer we Francji, która pozwalała na modernizację gospodarstw rolnych w momencie przystąpienia do wspólnego rynku. Oni już wtedy to robili. Preferowaniu rozwoju gospodarstw rodzinnych o osobistym prowadzeniu majątkowym. To było jakby podstawą ich tutaj. Zapewnienie parytetu dochodów innymi kategoriami socjozawodowymi takimi, które pozwalałoby, żeby tam funkcjonować. Wyłączenie rolników we wdrażanie w tej polityki, czyli zaangażowanie rolników w to. Polityka ta u nich miała instrumenty, takie dwa instrumenty polityki gospodarki, nieruchomościami rolnymi i Safera, które decyzje podejmowano wspólnie tutaj, czyli cztery zadanie. Uwolnić ziemię, czyli tu uwolnić bezpośrednio, żeby rolnicy mogli nabywać tą ziemię. Działania na rzecz zakładania gospodarstw przez młodych rolników. Konsolidacja celem prowadzenia restrukturyzacji nieruchomości, wsparcia krajowych, regionalnych polityk rozwoju obszarów wiejskich, analiza rynku nieruchomości rolnych i ochrona ich przeznaczenia na cele rolne oraz ochrona środowiska. Te cele, tak jak przedstawiłem, są zawarte w tym programie SAFER, który do dzisiaj obowiązuje i funkcjonuje. Tu jest prawo pierwszeństwa, dzierżawy, to są trwałe dzierżawy. Tu jest wiele elementów w tamtych dokumentach, których my mówimy, że trzeba pisać kontrolę gospodarowania nieruchomościami, żeby nie było tak, jak to jest, że dzisiaj. Co prawda jest jeden zapis przeniesiony, można powiedzieć, z Safera, który jest w ustawie o ustroju rolnym, który powinna agencja wypełniać, czyli prawo pierwszeństwa nabycia, tylko nie jest stosowane. Jeżeli my oczekujemy i żądamy od tego rządu, no to ten rząd cały czas po prostu tylko zmienia ustawy, idzie w kierunku fiskalizmu, nierealizacji tych głównych celów, które nawet są w tej ustawie dzisiaj o ustroju rolnym, czy ustawie o nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa, która zabezpiecza jakby tutaj możliwość funkcjonowania agencji. Nie ma realizacji. Jeśli ta agencja ma być tylko fiskalnym narzędziem dla ministra finansów, to ona działa wręcz odwrotnie od zamierzonych celów. Nawet jeśli ją krytykujemy, że ta ustawa jest zła, to nawet gdyby ją w części lepiej realizowano, to przynajmniej byśmy mieli jakieś cele zrealizowane. A tu nie ma żadnych celów. To jest tylko fiskalizm i dlatego rolnicy już ponad rok temu wyszli na drogi, rok temu blokowali i od 5 grudnia ponownie blokują i do dzisiejszego dnia jest protest trwający. Stąd my powiedzieliśmy wyraźnie, musi być szybko wdrożona ustawa nowa i zrobiło to już i Prawo i Sprawiedliwość włożyło projekt do Sejmu, który przynajmniej zmienia ustawę o ustroju rolnym, przynajmniej zabezpiecza, że ta ziemia łatwo by tak nie wypływała, byłaby zabezpieczona, że słupy nie mogłyby działać, ale również oczekujemy tego kompleksowego rozwiązania. I tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, Związek przygotowuje taki projekt ustawy, będziemy go traktować jako projekt obywatelski, będziemy go zgłaszać i chcieli, żeby obywatele go poparli, a szczególnie rolnicy, żeby poparli ten projekt nasz. I chcemy tutaj zaapelować, również dzisiaj mówiąc o tym, że musi być zmieniona sytuacja jeszcze przed 16 roku. Nie możemy czekać, że po 16 roku to my będziemy o to dopiero walczyć. Dzisiaj trzeba to, póki jeszcze są narzędzia, póki jeszcze ziemia we władaniu Skarbu Państwa i póki jeszcze ziemia jest w obrocie międzysąsiedzkim chroniona przed obcokrajowcami, przed kapitałem niewiadomym. Ona dzisiaj jeszcze jest chroniona, ale w momencie 16 nie będzie chroniona, dlatego musimy zabezpieczyć ziemię jeszcze tym tak zwanym systemem, daję to przykład francuskim, SAFER, który pozwalałby również modelu polskim wypracowanym dla Polaków, żeby również chroniła ziemię przed zbywaniem ziemi kapitałowi niewiadomego pochodzenia, a nie zabezpieczając na to, aby gospodarstwa rodzinne mogły funkcjonować, abyśmy dawali warsztat pracy dla rolnika, dla jego rodziny, a nie dla farmerskich gospodarstw, dla karterów, które się tutaj już tak panoszą za granicą, gdzie widzimy to na Ukrainie, gdzie widzimy to jest robione w Stanach czy innych regionach świata. Na to nie możemy sobie pozwolić. Europa taka nie jest i dlatego musimy walczyć o to.
Chroniona, niechroniona, bo jednak pomimo tego, że jest ten czas ochronny do roku 2016, tej ziemi, panie przewodniczący, i tak wypłynęło i dostało się w ręce obcego kapitału bardzo wiele.
Tak. Tej ziemi dostało się bardzo wiele. To, co jak mówiłem wcześniej, formalnie to jest ponad 60 tysięcy hektarów, a nieformalnie tego jest wielokrotnie więcej, kilkakrotnie więcej. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na to, co my mówimy. Polska ziemia jest chroniona do 2016 roku. I co, zgadzamy się na to, że później, po 2016 roku, możemy usiąść i patrzeć, jak na naszą ziemię wjeżdżają obcokrajowcy i bezkarnie zabierają ją nam z naszego władania. To jest co? Ja takiej zgody nie wyrażam. Nie sądzę, żeby każdy Polak, nie dodam nawet patriota, każdy Polak wyraził zgodę na to, że po 2016 roku ta ziemia pójdzie wolną, że tak powiem, sprzedaż, bo to jest wyrażenie zgody na to, że nasze terytorium będzie pomniejszone o tysiące, setki tysięcy hektarów. Mówi się, że oni tej ziemi nie wywiozą, a nie muszą. No przecież II wojna światowa wskazywała na to, że Niemcy aż pod Moskwę dotarli. Oni tej ziemi nie chcieli wywozić, oni chcieli nią władać. Podobnie stanie się z tymi gospodarstwami obcokrajowców na terenie Polski. To w przypadku gospodarstw, które liczą po kilkanaście tysięcy hektarów, to jest nic innego jak władanie powiatem, dawanie miejsc pracy, kupowanie odpowiednich środków produkcji do własnego zakładu. To jest władanie nie tylko terytorium, ale i decydowaniem o kierunkach rozwoju tego regionu, gdzie oni te duże swoje firmy mają. Także jest to ogromne zagrożenie. My chcemy, aby po pierwsze moratorium wprowadzić na sprzedaż tej ziemi. Bardzo szybko jesteśmy gotowi jako związek, powołaliśmy taki zespół, w którym to również ja pracuję, przygotować ustawę, tak jak pan przewodniczący Chrusikowski mówił, która w sposób diametralnie inny podejdzie do obrotu ziemią. I to robimy. Te nasze protesty na Dolnym Śląsku nabierają, że tak powiem, rozmachu. W tej chwili w 5 gminach prowadziliśmy akcję protestacyjną i to, co mnie cieszy, to większość uczestników to ludzie młodzi. Ja to byłem tam, powiedzmy, takich ludzi w moim wieku to było w procentach kilku. Młodzi ludzie walczą o swoją przyszłość, swoich dzieci, swoich wnuków. Wiedzą dokładnie, że jest to zamach na funkcjonowanie gospodarstwa rodzinnego. I walczą o to z determinacją. Myślę, że te akcje protestacyjne się rozwiną i chcielibyśmy, żeby były wspierane nie tylko przez członków związku, ale przez różne organizacje, przez zwykłych obywateli, poprzez uczestnictwo w naszych manifestacjach, poprzez uczestnictwo w naszych pikietach. Potrzebne nam to wsparcie jest niezmierne.
Pan Zbigniew Zieliński.
Ja widzę przez wiele lat nieudolność agencji, pracowników agencji, dlatego uważam, w pierwszej części w studiu telewizyjnym ojciec zadał mi pytanie, czy w wyniku protestów są już jakieś efekty. Doszło do dwóch spotkań. Na pierwszym spotkaniu pełniący obowiązki dyrektora w gminie mojej Dobromierz, ten człowiek pełniący obowiązki dyrektora jeszcze próbował nam coś tam proponować. Za dwa tygodnie odbyło się drugie spotkanie, kiedy wrócił z urlopu jego szef w gminie Szczegą, bo to w tych dwóch gminach ci rolnicy, to jest największy protest na Dolnym Śląsku, około 30 osób zamiennie. 40, tutaj mi kolega podpowiada, w ostatnim momencie było, uczestniczy i to zamiennie, czyli tych zaangażowanych w ten protest jest więcej, bo to zamiennie wyjeżdżamy tymi ciągnikami. To na tym drugim spotkaniu pan dyrektor już powiedział, wy się za bardzo nie szykujcie na coś, bo nic wielkiego się nie wydarzy, ziemi nie będzie w naszym terenie. I w powiecie świdnickim w 2015 roku, ta ustawa, o której tutaj koledzy mówią, spowoduje, że jedna spółka tylko zadeklarowała, że w 2015 roku 130 hektarów ma zamiar oddać i żadne inne grunty w powiecie świdnickim z tej ustawy nie zostaną, że tak powiem, wydzielone, bo pozostali uczestnicy nie wyrazili na propozycję agencji dobrowolnego wyłączenia z dzierżaw. I teraz jest już odpowiedź, dlaczego tak się zachowali. Marcowy numer rolnika dzierżawcy, to jest takie czasopismo wydawane przez właśnie zrzeszonych dzierżawców Związku Dzierżawców i Pracodawców, już wyraźnie pokazuje, czym się kierowali tym, że nie proponowali wydzierżawienia, wyłączenia swoich gruntów. Już wnioskują, że ustawę należy zmienić, poprawić, bo oni w ciągu 20 lat różne grunty wyłączali i nie mają zamiaru wyłączać, a ustawa mówiła o wyłączaniu od roku 2011, nie pamiętam tam daty tej, i od tego momentu, kto przekraczał limit, miał 30% zadeklarować wyłączania gruntów. A wracają do historycznych rzeczy, kiedy wyłączali różne grunty zbędne im w gospodarstwie i te grunty przez 20 lat agencja w formie przetargów wystawia. To są grunty przez nikogo niechciane. Jakieś tam resztówki w lasach, fizycznie to są działki, ale to są działki nie do zagospodarowania rolniczego. I prosty sam fakt, że ci, którzy kilkaset hektarów wzięli, wyłączyli kilka hektarów, nie potrafiąc ich obsłużyć, a nam, rolnikom, daje się na powiększenie te 5 hektarów. I jak nieudolna jest agencja, to jeszcze jedna statystyka mówi. Te małe działki, które się gdzieś tam w ostatnich latach pojawiały, miały wyższą cenę niż wielkie zorganizowane gospodarstwa, które po prostu... Duże działki miały dużo niższą cenę niż te działki, takie te ogródki, które rzucali na gminę i rolnicy między sobą konkurując podbijali te ceny. No co nie jest w żaden sposób rynkowo uzasadnione, bo duża działka, wielka działka rynkowo-rolniczo jest na pewno bardziej atrakcyjna. Agencja sprzedawała je taniej, bez przetargowo dzierżawcom, a natomiast to, co tam wyłączyła, rolnicy nabijali ceny sami sobie, także żadnego rynku agencja nie tworzyła, bo kiedy mogła i No, widać to wyraźnie, że wciąż są grunty użytkowane bezumownie i agencja ich nie potrafi przygotować do sprzedaży, do wydzierżawienia, tylko te spółki, które mają już tych kilka tysięcy hektarów, wciąż nielegalnie te grunty, które agencja nie wystawia do przetargów ani sprzedaży, ani wydzierżawienia, oni je odważnie zagospodarowują bezumownie. A mały rolnik straszony jest, że go nie będzie stać, będzie karany czynszami wielokrotnymi tam i stąd nawet jeżeli coś gdzieś w zasobach agencji jest niezagospodarowane, to bezumownie użytkują to ci wielcy. Tak o tym to świadczy, że po prostu agencja sobie nie radzi w zagospodarowanie.
Tutaj proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na obowiązek wykupu tej ziemi. Dla małych gospodarstw rolnych wykup takich powiedzmy gospodarstw o powierzchni 20-30 hektarów. Wykup 20 hektarów to jest ogromny wysiłek finansowy. Zaangażowanie środków w wykup ziemi powoduje, że takie gospodarstwo nie ma możliwości modernizacji własnego gospodarstwa, bo traci płynność finansową. Dlaczego nie mogą być dzierżawy ziemi? Dlaczego ta ziemia ma iść już do sprzedaży? Związek tu walczy o to, żeby dzierżawa była traktowana jako bardzo poważna forma gospodarowania ziemi z możliwością dziedziczenia tej ziemi przez następców. Póki co właśnie mówi się o sprzedaży. Jaki to jest przymus? Dziura w budżecie? Wyprzedajemy polską ziemię tylko dlatego, że ten rząd nieudolnie zarządza państwem? Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że również cena ziemi jest w tej chwili tak horrendalnie wysoka, jest taka ogromna, że to się nie mieści w głowie. Już jest hektar ziemi na naszym terenie pod 40 tysięcy za hektar. Jest tutaj taki grzech jeszcze agencji rządu, że na cenę ziemi składają się średnie ceny sprzedaży w gminie. I bywa tak, że sprzedawana jest ziemia rolna w gminie i nierolna. Jakiś pałac, zabudowania, coś tam okołorolne nieruchomości. I wtedy ta nieruchomość nierolna ma cenę dwu, trzykrotnie wyższą. Są po prostu inni nabywcy z innego, że tak powiem, portfela. Sumuje się te dwie ceny i stawia się średnią, zawyżając cenę ziemi do takich rozmiarów, jak mówię. Druga rzecz to kwestia różnicy cen ziemi w Polsce i w tej starej, powiedzmy, piętnastce. W dalszym ciągu Holendrzy, którzy najbardziej ziemi poszukują, mogą zapłacić za hektar i 80 tysięcy złotych. Kara, jaką przewiduje się za to, że podstawiony słup w imieniu cudzoziemca tą ziemię kupuje, kara przewiduje 40% ceny ziemi w przypadku, kiedy ta ziemia kupiona przez słupa jest odsprzedawana w okresie tam kilku, dziesięciu lat komuś innemu, czyli temu, który go podstawił. To jest rzecz śmieszna, bo dalej te plus 40% nie będzie przewyższało ceny, jaka jest w Holandii. I myślę, że straciliśmy kupę czasu na walkę o polską ziemię, nie znajdując zrozumienia. Dlaczego żeśmy to przespali? No, to jest pytanie do nas wszystkich. Związek próbował o to walczyć. Widocznie determinacja była za mała. W tej chwili musimy się wspólnie jakoś zabrać za walkę o tą polską ziemię. No i wspierajcie nas w naszych działaniach, w naszych protestach.
Drodzy Państwo, zapraszam także słuchaczy Radia Maria do telefonowania do naszego studia i współtworzenia rozmów niedokończonych. Od tej pory czynne są telefony do naszego studia. Przypomnę ich numery dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600. 800-200. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. I dwa numery telefonów dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Kierunkowy z Europy 0 48 56, z Ameryki i z Kanady 0 11 48 56. Sytuacja w rolnictwie, protesty rolników w obronie ziemi. Za chwilę będziemy przyjmować od Państwa telefony.
Nowe wiadomości płyną już z Putuska, że w Putusku pomnik chcą postawić Tuska. Tam na rynku w Putusku ktoś usłyszał, że ten pomnik ufunduje Krauser Ryszard. Za to minister sprawiedliwy, pan Świąkalski, ma być jak słoń trąbarski i zapominalski. Jak podało tam w Putusku radio SK, żeby się żyło lepiej, wróci gruba kreska. O, bella vita, za to minister sprawiedliwy, pan Świąkalski. O, bella mare, ma być jak słoń trąbarski i zapominalski. Jak podało tam w Putusku radio SK, żeby się żyło lepiej, wróci gruba kreska. Tralala, tralala, tralala i hop sa sa. Tralala, tralala, tralala i hop sa sa. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Nowa era z wielkim bratem się zaczyna. Nowy premier ma odwiedzić Rasputina. Tam odznaczą go medalem za zasługi. Szybno medal, jeden krótki, drugi długi. Za to rurę pod Bałtykiem, by nie drażnić. Polski nas wielu rurociągiem się przyjaźni. By rozpocząć już na dobre nową erę, Tusk wykona jeszcze misia ze Schröderem. O, bella vita, nowa era z wielkim bratem się zaczyna. O, bella mare, nowy premier ma odwiedzić Rasputina. By rozpocząć już na dobre nową erę, Tusk wykona jeszcze misia ze Schröderem. Tralala, tralala, tralala i hop sa sa. Tralala, tralala, tralala i hop sa sa. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Jak pisało się za młodu, z tyłu pierogów, bo narobię sobie wrogów. A poza tym jeszcze kilka mam powodów. Teraz napiszę z przodu, że już lubię ruskie. Z tyłu pierogi, ale nowe ruskie z Tuskiem. Żeby poprzeć Tuska politykę nową, za ruskie sprzedać tarczę antyrakietową. O, bella vita, już nie mogę na koszulce pisać z przodu. O, bella mare, nie lubię ruskich, jak pisało się za młodu. Żeby poprzeć Tuska politykę nową, za ruskie sprzedać tarcze antyrakietowe. Już nie mogę na koszulce pisać z przodu, nie lubię ruskich, jak pisało się za młodu, z tyłu pierogu, bo narobię sobie wrogu.
Kto Państwa śpiewał? Pan Andrzej Rosiewicz. W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Przyjmujemy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo Mariusz witamy?
Z Ida Wrocławia. Ja chciałbym się włączyć do dyskusji. Ja oczywiście jestem za tym, żeby chronić polską ziemię. Jednak musimy jednak dbać też o to, żeby byli właściciele ziemscy odzyskali swoją siebie także. bo jest to sytuacja taka, kiedy faktycznie ziemię się naszą roztrwania, sprzedaje się obcym ludziom, natomiast też oprócz tego, żeby panowie rolnicy dbali o swoje interesy, zadbali także o tych, którzy utracili tę ziemię w wyniku reform rolnych. Tego brakuje w audycjach Radia Maryja i chciałbym, żebyście też wzięli się za ten temat i za tą sprawę.
Dziękujemy panie Mariuszu. Pan senator Jerzy Chruścikowski.
No tak, ta sprawa to już była wielokrotnie poruszana. Przypomnę, że jest też za rządów AWS-u była przygotowana reprywatyzacja i ona była jakby już finalnie gotowa, przez Sejm i Senat przegłosowana, ale pan prezydent Kwaśniewski zablokował i od tamtej pory były jeszcze próby kilkakrotne i cały czas spadały na panewce i dzisiaj rozmawiamy o różnych rzeczach i wcześniej w programie tu też był taki telefon pani, której zaproponowano, że może sobie odkupić to, co kiedyś miała i stosują tylko taką zasadę ułatwienia pierwszeństwa nabycia. My o tym mówimy, powtarzamy wielokrotnie, że prawo własności jest święte i powinno być dochowane, ale widać wyraźnie, że ci decydenci, którzy dzisiaj decydują, czy to w tej koalicji, czy w innych koalicjach, często dużo mówią, że chcą, a niestety niewiele wychodzi z tego. Stąd my uważamy jako rolnicy, a szczególnie rolnicy indywidualni, którzy mieli gospodarstwa jeszcze przecież od przedwojny, na moim terenie te gospodarstwa, to przecież od przedwojny jeszcze gospodarstwa są i ciągną się do dnia dzisiejszego. No, czujemy się właścicielami. No naprawdę pamiętamy reformę, która była po II wojnie światowej, kiedy były szykanowania rolników, kiedy ktoś miał większe gospodarstwo, był kułakiem, był szykanowany. No te czasy przeżyliśmy i wcale tutaj nie mamy zamiaru uciekać od tego tematu, żeby wspólnie nie działać, tylko no niestety tak trzeba powiedzieć, że ratujemy tylko to, co jeszcze jest możliwe. Ratujemy i dlatego bronimy się przed tym, mówiąc o tych problemach w protestach, żeby ta ziemia jeszcze została w rękach nawet i byłych właścicieli, jeśli tylko jeszcze będą mogli odzyskać, to proszę bardzo. Zresztą dzisiaj byłem w IPN-ie rano na takiej konferencji dotyczącej historii Solidarności Rolników, a w środę jest taka konferencja w IPN-ie dotycząca również ziemian, którzy rzeczywiście byli. Zachęcam, może pan się udać do IPN-u na Marszałkowskiej, przystanek Historia na Marszałkowskiej. Jest debata na ten temat właśnie o ziemianach. Myślę, że warto tam też pójść i zapytać, jak te sprawy stawiane są w tej chwili przez samych tutaj organizację, która jest ziemianiem.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Irena z Koszalina.
Witam pani Ireno.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich państwa. Mam pytanie. W pierwszej części audycji wspomnieli panowie, że jest ustawa obywatelska, tak zwana wasza, przygotowywana, ale jednocześnie PiS przygotowuje również w tej sprawie ustawę swoją. I nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że to właśnie tak ma być, ponieważ no, rząd powie, że nie można przyjąć dwóch ustaw i wtedy raz, że to nie przejdzie, tak jakby panowie chcieli, jak my byśmy chcieli, dwa, to po prostu nie wiadomo na kogo głosować, bo chcemy i PiS-u i chcemy was, prawda? A mam nadzieję, że będzie bardzo duży odzew w społeczeństwie. O tym jeszcze jest czas rozmawiać, jak to zorganizować w momencie, jak będzie już projekt ustawy, mam nadzieję, że jednej, a to jakieś uzupełnienie, no nie wiem, jak to prawnie trzeba jakoś rozwiązać. Ponieważ my musimy zatrzymać w polskich rękach jak największą ilość ziemi, bo jest jeszcze jeden aspekt, o którym mówiliśmy w poprzednich audycjach o ziemi, mianowicie zagrożenie ogromne, że ktoś, kto nie zamieszkuje tu, nie zamierza się wiązać z Polską, tylko sobie ziemię uprawia, a mieszka gdzieś tam, to może sobie zrobić na swojej ziemi składowisko odpadów radioaktywnych. To są duże pieniądze. Nie będziemy nawet wiedzieć, że on to wiózł i po prostu otoczy teren, tak jak mieliśmy z panem Stokłosą przypadek, stali dranie z karabinami i nic nie mogliśmy zrobić i była walka. Jak my to przeskoczymy? Nie możemy sobie na to pozwolić, bo tylko polski chłop i Polak, który będzie mieszkał tu, będzie żył z tej ziemi i nie będzie gwarantem, że nie narazi siebie i swoich dzieci na taki horror. Bardzo proszę, mówcie panowie o tym.
Pani
to jest ogromne zagrożenie. Ja już się natknęłam w internecie na jakieś ustalenia z Unią Europejską, że w Polsce będzie można składować odpady radioaktywne, a Francja likwiduje swoje stare elektrownie atomowe. I mamy przykład Gdańska. Wwieźli przez
z Ukrainy.
Ktoś sobie zarobił pieniądze, wwiózł coś, co zagraża z Ukrainy statkiem, co zagraża zdrowiu mieszkańców. I co? I co mamy z tym zrobić?
Tak. Pani Reno, wątków wiele. Dziękuję serdecznie. Pan senator Chruścikowski. Bardzo proszę, panie senatorze.
Dziękuję. Pani Reno, jeśli chodzi o ustawę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, ale to jest zmiany ustawy o ustroju rolnym. My mamy drugą ustawę, która nie jest jeszcze przygotowywana zmiana. Ona dotyczy właśnie Agencji Nieruchomości Rolnych. I to jest oddzielna ustawa. My o tej bardziej mówimy, że chcemy tą ustawą agencję przekształcić, tak zwany, nazywaliśmy to wcześniej bankiem ziemskim. Mówimy tu przykład rozwiązań francuskich, przykład SAFER. To jest instytucja uspołeczniona, gdzie tam są organizacje, związki zawodowe, gdzie są również przedstawiciele samorządów, gdzie są przedstawiciele banków lokalnych, gdzie ci ludzie zarządzają, rolnicy głównie tam decydują o tym, co się dzieje. I w związku z tym taka instytucja nam jest potrzebna i ona do dzisiaj już prawie 50 lat funkcjonuje we Francji i nikt jej nie ma zamiaru likwidować i służy celom, o których mówimy, szczególnie służy, żeby przekazywać ziemię młodym rolnikom, służy ona, żeby zahamować spekulacje ziemią, no są te elementy ważne, kiedy wchodzi się z interwencją i wykupuje się ziemię jako prawo pierwszeństwa, żeby nie spekulowano tą ziemią nawet, a żeby ziemia była na pierwsze gospodarstwa rodzinne. I takiej właśnie ustawy chcemy tutaj, taki dokument, projekt przygotowując, aby ta instytucja, jak ona będzie się, nazywamy ją robocze, bankiem ziemskim, ale czy to ona będzie tak, czy tak, to jeszcze przedyskutujemy i zobaczymy, jak będzie. Natomiast to nie idzie w żadnej kolizji z prawem, jeśli jest kilka projektów, dlatego że projekty potem zderzają się w Sejmie, często rząd natychmiast robi kontrprojekt, wtedy jest kilka projektów, nawet się miesza z obywatelskim, ale po to jest debata w parlamencie, po to jest dyskusja, żeby pracować. Jeśli się uda zdobyć takie porozumienie ponad podziałami, jak to nazywamy, bo to nie musi być tylko, że jedna partia tego chce. To musi być większość społeczeństwa, że chce, żeby przegłosować. I wtedy uważamy, że jeżeli pozyskamy za sobą nawet i PSL, nawet i inne ugrupowania, które chcą poprzeć, tak, nawet i Platforma część niech poprze. Dlaczego nie? No, skoro rządzą, niech poprą. A nie tylko Prawo i Sprawiedliwość czy inne organizacje. Skoro Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek, to poprzyjcie i załatwmy to tak, żeby to się opłacało nam wszystkim i nie będzie tych elementów wtedy, o których się pani boi, bo jak będą gospodarstwa rodzinne, nikt nie pozwoli, sąsiad sąsiadowi nie pozwoli na to, żeby coś tam zamieścił na swojej działce. Wtedy upilnujemy tych spraw, które są, a jak zrobimy ogromne obszary takich karterów ziemskich, no to w tym momencie rzeczywiście możemy nie kontrolować. Ma pani przykład prawdziwy, mówiąc tu o tak zwanych terenach zachodnich, gdzie powstawały ogromne fermy, gdzie tam nikt nie może wejść na te fermy, nie możemy nawet kontroli żadnej wysłać. No tworzą się pewne enklawy, których nie ma, państwo nie ma prawa wstępu. No to jest rzecz niedopuszczalna i dlatego tego nie chcemy.
Ja tu jeszcze do pani Ireny. Pani Ireno, no ja czuję pani zatroskanie tym, co będzie. Natomiast procedury budowania ustawy są takie, że tych projektów może być i 5. Jeżeli jest kilka projektów, powołuje sobie specjalną podkomisję, która próbuje z tych kilku zrobić jeden, bądź no, jeden z nich przegłosowuje się na podkomisji i on idzie do obróbek dalszych w Sejmie. My Mówię o Związku Zawodowym NSZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Będziemy współpracowali z każdym, z każdą siłą polityczną, która nasze postulaty, to troskę o przyszłość gospodarstw rodzinnych, o przyszłość polskiej ziemi będzie widziała podobnie. Oczywiście sam PiS nam nie wystarczy. Musimy przekonać do tych ustaw większość w Sejmie. Spróbujemy ją zebrać, no, ale myślę, że posłowie, którzy czują się Polakami, posłowie, którzy bez względu na standard, pod jakim stoją, pochylą się nad troską, nad przyszłością polskiej ziemi, no, dyscypliny klubowej tutaj nie będą trzymać, będą głosowali tak, jak było w przypadku związków partnerskich i na to liczymy. Ta nasza akcja spotkań z posłami, którzy są w koalicji rządzącej w terenie, się zaczyna. Będziemy chcieli z każdym z posłów rozmawiać na ten temat, po to, żeby nawet wydać świadectwo o tym, co oni myślą w zbliżających się wyborach społeczeństwo lokalne powinno wiedzieć, na kogo ma głosować.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak. Czekam na rozmowę.
Tak, tak, my czekamy i słyszymy się, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Wojtek z Wielkopolski.
Witam, panie Wojciechu. Proszę rozpocząć wypowiedź. Panie Wojciechu...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Proszę panów, przecież RI Solidarność między innymi w latach 90. na spotkaniu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie, gdzie ja byłem dyrektorem, już opracowały pewne rzeczy. To już trwa ponad 10 lat. Przecież ta sytuacja odnośnie ziemi bez przerwy się kręci. I już biskup Andrzejewski się tym zajmował. Przecież to są bardzo proste mechanizmy. Ja sam wtedy na tym spotkaniu w 96 roku dałem 11 czy 12 postulatów. Teraz jeżeli chodzi o plan referencyjny. Oczywiście, że on jest miński dla Polski. Wynosi 3 tony, bo tyle wtedy wynosiła wydajność, ale trzeba wyraźnie w Unii Europejskiej powiedzieć, że Polska, Białoruś, NRD dawne ma najgorsze ziemie w Europie. I problem najważniejszy, o którym panowie w ogóle nie mówicie. Rolnictwo nie zaczyna się na wsi. Rolnictwo zaczyna się niestety w mieście. I jeżeli ludzie w mieście nie będą mieli pieniędzy, spadnie popyt wewnętrzny i to jest przede wszystkim tragedia. Ja już nie mówię o imporcie trzody chlewnej, gdzie produkcja, która była kiedyś na poziomie 22-23 milionów, spadła do w tej chwili do 12 milionów ton. Tutaj trzeba patrzeć. Unia Europejska mówi, że nie będzie dopłat, a oni co robią? A skąd dopłaty do trzody, skoro za 1 kilogram dostają zaledwie 89 eurocentów. Ja też proszę, żeby w tym programie wystąpił ksiądz Marciniak. On ma bardzo dużo informacji i opracowań, które zrobili wszyscy księża skupieni wokół świętej pamięci księdza biskupa Andrzejewskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. W tym programie na pewno się nie uda, panie Wojciechu, ale może na przyszłość nazwisko odnotowaliśmy, panie senatorze. Bardzo proszę.
No, dziękuję, panie Wojciechu, za ten głos. No, rzeczywiście Solidarność istnieje, funkcjonuje, ma te wszystkie uwagi, które pan mówi od wielu lat i my je też posiadamy i dlatego w tej chwili zdecydowaliśmy się na tą walkę, żeby po prostu przegłosować, przygotować swój projekt i żeby rzeczywiście projekt obywatelski, dlatego że do tej pory wielokrotnie każdy, można powiedzieć, polityczne ugrupowania przekonywaliśmy. Na ile udało nam się przekonać do jakiegoś działania, to albo to ugrupowanie zostało rozwiązane, przykład rządu Olszewskiego szybko został rząd rozwiązany i skończyła się dyskusja. Gabrielianowski też próbował przecież za czasów swoich tą sprawę ciągnąć i próbować realizować. Też nie pozwolono na to działanie. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości poseł Kowalczyk, ówczesny minister rolnictwa, wiceminister rolnictwa, był we Francji, przygotowywał się do tego, opracował nawet, był za tym, żeby tego SAFER wdrożyć. Zanim do tego doszło, znowu już rozwiązano parlament. I kiedy już uzyskujemy zgodę na takie działania, że chcemy uzyskać już takie wsparcie na to, że idziemy w tym duchu, no coś zawsze staje nam na drodze i przeszkadza. Stąd my dzisiaj mówimy, jeszcze jest, przeszło 2 lata rządów tej koalicji. Nie możemy czekać, aż będą wybory, tylko musimy teraz robić, bo czas nam ucieka i nie możemy zmarnować czasu. I te pana uwagi chętnie chcemy nawet skonsultować. Jak pan ma jeszcze coś do dodania, to zapraszamy na adres Związku Solidarność Rolników Indywidualnych, Marszałkowska 84/92, lokal 119, wysłać na Warszawę do nas i chętnie to skorzystamy do naszych prac. Zespół się nad tym pochyli. Jeśli nie ma u nas tego jeszcze, albo mamy, to tylko stwierdzimy, że podobne już mamy uwagi.
Panie Wojciechu, ja tak chyba jakoś pana kojarzę z tamtych lat, pan może mnie tu również. Ja, będąc posłem trzeciej kadencji, próbowałem wnieść 128 poprawek do ustawy o Agencji Nieruchomości po to, żeby z niej zrobić właśnie coś takiego podobnego do SAFER. A żadna z tych poprawek nie przeszła, mimo tego, że byłem w największym klubie w historii chyba parlamentu, w AWS-ie, no bo tam też byli liberałowie, tam też byli ludzie tacy ponadpaństwowi, którzy byli dumni z tego, że niedługo wejdziemy do Unii Europejskiej i o tym tylko myśleli. Pana uwagi są cenne. Myślę, że pan również zdaje sobie sprawę z uwarunkowań politycznych. Senator Rusikowski o tym mówił, ale no teraz piszemy od podstaw nową ustawę. Nie jest to klastrowanie, naklejanie jakichś tam poprawek do istniejących, tylko to musi być ustawa na nowo napisana, która da nowe oblicze dla agencji, dla ustroju rolnego w Polsce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepraszam, że dzwonię jeszcze raz, ale chciałabym bardzo uzyskać dokładny adres Wisia z Torunia dzwoni w sprawie tej własności prywatnej. Jaki jest dokładny adres, gdzie ja mogę się, prawda, uzyskać jakieś informacje?
Ale kto dzwoni? Kogo witamy na antenie?
Wiesia z Torunia.
Pani pani dzwoniła w pierwszej części, dlatego tak, właśnie, już porządkuję tak. Niektóre rzeczy. Zaraz poproszę, aby pan senator podał adres.
Imiennie, tak. Na kogo ja mam po prostu, kogo się poradzić w tej sprawie, dobrze?
Tak, już proszę przygotować przybory do pisania.
Mam, tak.
Tak, są przygotowane, to już, panie senatorze, proszę o podanie adresu, aby pani Wiesława mogła zanotować.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chruścikowski, Senat RP, Wiejska 6.
Warszawa
i kod. Kod w tej chwili, to nie pamiętam, ale to zawsze można sprawdzić, to nie jest problem
tak,
już z kodem.
Dotrze,
ale Wiejska
pewno.
6 to
Sejm. Tak. Pani Wiesławo, my jeszcze przy końcu rozmów przypomnimy ten adres. Jeżeli pani nie zdążyła czegoś zanotować, to myślę, że uda się. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Warszawy. Ja przysłuchuję się, witam przede wszystkim ojca i panów i przysłuchuję się, nie mam tak wiele wspólnego z rolnictwem, ale przysłuchuję się uważnie i mam taką refleksję, że etos chłopstwa w ogóle został gdzieś zatracony, to znaczy nie tylko chłopstwa. W ogóle ja rozumiem, że jest przejście tej tradycji w jakąś nowoczesność, ale ciągle mi w uszach brzmi to, co było Wyspiańskiego weselu. Chłop potęgą jest i basta. To było wtedy, kiedy nie mieliśmy państwowości. A teraz ta ziemia, o którą tak chłop walczył w placówce, widać w Borynę, prawda, w chłopach Rejmonta, to nie są tylko postacie papierowe. Z czegoś to powstało, ten etos chłopstwa. Natomiast w tej chwili, jeżeli moi znajomi z niedaleko Warszawy mieszkający mówią, że musieli zlikwidować krowy, musieli zlikwidować jakieś świnki, ponieważ nie ma zlewni mleka, nie ma co hodować i ludzie się wyradzają. To chłopstwo, które było potęgą i było to po prostu godność, Witos, inni, no po prostu cała historia. W tej chwili ja rozumiem, że Nowoczesność wchodzi i chłopom też, prawda, chłopstwu zaimponowało miasto i ludzie tam, powiedzmy, chcą lżej żyć. Ale oni mają bardzo ciężko, bo nikt z tych partii nie zajmuje się tym etosem, żeby oni byli dumni z tego, a poza tym, jak się likwiduje zlewnie, po co ta ziemia? Właśnie oni potem sobie myślą, aha, nie mogę mieć krowy, nie, tak ja bardzo po prostu to rozumuję, ale znając te wszystkie wzorce literackie chociażby, to myślę, że to jest bardzo przykre dla ludzi, którzy są patriotami i jeszcze w ten etos wierzą i chcą, żeby tak było. Bo to jest powolne wyzbywanie się nie tylko ziemi, ale na tej ziemi nie ma krowy, żeby nie było możliwości sprzedaży mleka. Mleko się wylewa. Niektórzy opowiadali mi, że spaja się mlekiem jakieś tam żywiznę. No, a my nie mamy tu w mieście mleka taniego, prawda? I to jest wszystko, stoi na głowie i nie wiem, ja tutaj nie mam do nikogo pretensji, ale jakby tak odgrzebać jeszcze raz te wzorce, że chłop potęgą jest i basta, żeby w partiach, żeby przypominano, że to jest piękne, że bez chłopstwa właściwie tradycja by nie przetrwała tak, że jak mieliśmy zabory. To może by to się odrodziło, jakby wszyscy tak czytali znowu chłopów i jak Boryna rwał tą ziemię.
Tak, Pani Mario, chcemy już odnieść się do wypowiedzi.
W tej chwili po prostu tak nie mam. Dziękuję z Wami.
Dziękuję, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan Marian Dębiński.
Panie Mario, no dawniej słyszałem tak pięknej wypowiedzi na temat chłopstwa, jak Pani powiedziała. Pani Mario, etos chłopstwa, etos gospodarstw rodzinnych rzeczywiście jest zagrożony. Jest zagrożony i nasz związek walczy o istnienie gospodarstw rodzinnych. O to, ażeby to, o czym Pani mówi, te gospodarstwa rodzinne, będące skarbnicą i patriotyzmu, i tradycji, funkcjonowały dalej. Te gospodarstwa bez powiększenia swoich warsztatów pracy, w konkurencji z większymi podmiotami, po prostu padną. Dlatego jest walka o ziemię. Nie tylko dlatego, ale też chodzi nam w walce o ziemię o istnienie w dalszym ciągu gospodarstw rodzinnych. Druga rzecz ważna, pani tego procesu wyprowadzania na przykład krów, że tak powiem, ze wsi, nie bardzo rozumie i się nie dziwię, bo to jest wymysł Brukseli, wymysł Unii Europejskiej, która obłożyła tych rolników z małych gospodarstw takimi przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, że nie mogą na przykład sprzedawać bezpośrednio swojej produkcji na rynku. Wymogi, jakie są stawiane tym gospodarstwom, w tej chwili są nie do przeskoczenia przez tych małych rolników. Oni w tej chwili odeszli, już nigdy nie wrócą do produkcji mleka, bo zaczynanie czegokolwiek w tej chwili w gospodarstwie od podstaw jest po prostu ze względów finansowych niemożliwe. Myślę, że te przepisy dotyczą nie tylko produkcji mleka, ale w ogóle generalnie zakładów przetwórczych. W tej chwili te małe przetwórnie, wytwórnie serów, wytwórnie jakichś przetworów, małe, takie prowadzone w gospodarstwach rodzinnych przetwórnie nie mają szans na istnienie. Musimy o to walczyć. Jeden z postulatów, jaki stawiamy w rozmowach z rządem, jest właśnie to, żeby dać rolnikom szansę, rolnikom z gospodarstw rodzinnych, na produkcję małej ilości przetworzonego materiału na zasadach, oczywiście zasady sanitarne powinny tutaj być priorytetem, ale na innych zasadach aniżeli do tej pory. Do tej pory ten, który produkuje 5 kilo sera dziennie, ma takie same rygory jak mleczarnia, która produkuje tego sera dziennie 5 ton. I to musimy zmienić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Wiesiek z Lublina się kłada. Ja chciałem drugiego ojca prosić o udział w audycji.
Panie Wiesławie, jesteśmy już na antenie, pana słyszymy i czekamy na wypowiedź.
Mógł zapłać, czekam.
To my czekamy, już można rozpocząć. Od początku, tak? Jesteśmy na antenie, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
proszę ojca pełniącego dyżur i drodzy goście. Dziękuję państwu i ojcu za wspaniałą audycję, jaką prowadzicie. Chciałem tylko dopowiedzieć, że ja jestem mieszczuchem od urodzenia, ale przypominam sobie czasy, bo mam już tych parę dziesiątek, 61 dokładnie lat, kiedy napuszczano wieś na miasto, a miasto na wieś. Ja zawsze sobie tłumaczyłem, że żeby nie wieś, to by nie miasto. I odwrotnie, żeby nie miasto, to by nie wieś. I właśnie tym panom i wszystkim, którzy podobnie czynią i myślą i działają, jak ci panowie, którzy są w studiu, z całego serca Bóg zapłać serdeczne gratulacje. Nie możemy się poddać. I ja mam nadzieję, że ci panowie, co to robią, i tym panom podobne osoby, i panie, i panowie, i jak my będziemy wszyscy po prostu garnęli się do tego, żeby, bo na wszystkie dziedziny życie się narzeka. Niektórzy nawet słuchacze wypowiadali się, no bo wy tam panowie posłowie nic nie robicie, bo tylko podjudzacie, tylko obiecujecie. Ale wiadomo, że ta opcja, która aktualnie sprawuje władzę, ma przewagę. I żebyśmy na głowie stawali, to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale takie działania, jak ci państwo robią i ludzie podobni, ja wierzę w to święcie, że to przyniesie skutek i skuteczne owoce. Z tym, że prośba i apel, tak jak panowie mówią, rozpowszechniać, propagować. Telewizję Trwam, Radio Maria. Ci, co nie słuchają Radio Maria, ci, co nie oglądają telewizji, to po prostu jak słuchają tą publiczną telewizję i TVN-y im podobne, to dlatego są zdezorientowani. Ale jak Bóg da i Matka Boża dopomoże, jak dostaniemy multiplex, Telewizja Trwam dostanie, wtedy, jak to się mówi, pod każdym dachem, pod każdą strzechą będzie Telewizja Trwam i Polacy takie budzą, to jeszcze bardziej się obudzą i wspólnie, oczywiście za pomocą głosów, bo tylko w głosowaniu możemy zmienić opcję. I wierzę w to głęboko i święcie przekonany jestem, że następne wybory wygra PiS, dołączy się do niego Solidarna Polska i wszystkie, jak to się mówi, frakcje prawicowe i siłą, zjednoczeniem zwyciężymy i Polska wróci do normalności, tak jak jest katolickim, błogosławionym krajem, tak będzie normalnym krajem. Jestem w to głęboko przekonany i święcie przekonany. Jeszcze raz, szanując państwa, pozdrawiam tych wszystkich panów, którzy tak pięknie działają na rzecz kraju. Pozdrawiam ojca, wszystkich ojców, na czele z ojcem dyrektorem Radia Maryja, no i całą rodzinę.
Dziękujemy i pozdrawiamy również imię Panie Wiesławie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan senator Jerzy Chruścikowski oraz pan Zbigniew Zieliński.
Dziękujemy Panie Wiesławie za te wsparcie nas tutaj i zachęcanie wszystkich pozostałych do tego, żeby się łączyć i działać wspólnie właśnie w interesie naszej ojczyzny, nas Polaków, którzy rzeczywiście myślą o ziemi, myślą o przyszłości swoich pokoleń, myślą o tym, żeby zabezpieczyć naszym dzieciom i wnukom trwałość życia na tej naszej ojczystej ziemi. I myślę, że to, co pan powiedział, jest takim dobrą zachętą dla naszych członków związku, żeby i chcemy, żeby więcej było takich głosów wsparcia w terenie, bo protesty, które nawet robimy w tej chwili, potrzebują wsparcia. Jest dużo życzliwych głosów, nawet jak utrudniamy nieraz, jeżdżąc po drogach czy innych, to jest wiele wspaniałych słów, których i słynnej ręki podniesionej w palce na V, wspierającej nas, jest to takie podnoszące na duchu, że działamy słusznie i chcemy dobra wspólnego, ale są głosy też krytyczne, które dość niemiło pokazują, ale jest większość dzisiaj przychylnych głosów. Z tego się wsparcia cieszymy i zachęcamy innych, żeby nas tutaj wspierać, abyśmy razem mogli osiągnąć ten wspólny cel, bo to jest właśnie najważniejsze, a taki ładny sygnał teraz mamy i takiego dobrego ducha, mając nowego Ojca Świętego, wybranego przez dopiero niedawno Franciszka, który rzeczywiście powiał takim duchem. Myślę, że on też nam tu w tej modlitwie wspólnej pomoże, żebyśmy to zmieniali, tą rzeczywistość i razem wspólnie katolicy, chrześcijanie tutaj zagospodarowali to nasze dobro, to dziedzictwo.
Panie Zbigniewie?
Ja bardzo się cieszę tym, że to jest już któryś głos mieszkańców miast, którzy z troską wypowiadają się i nam kibicują. I to są efekty pozytywne tych naszych protestów, bo to utrudnianie to jest jedno, ale to, że pobudziło to jakieś myślenie wśród mieszkańców, że jest jakiś problem, to jest bardzo pozytywne. Jestem bardzo podbudowany tym, że to już któryś telefon, tak pani z Warszawy, jak pan z Lublina, nam kibicują w tej sprawie. Pewne rzeczy są nieodwracalne, bo nasi urzędnicy za bardzo se wzięli do serca, ani w Unii Europejskiej takich wymogów nie było i tym sposobem zostały zlikwidowane wszystkie te przetwórnie gesowskie, te małe mleczarnie lokalne. Ponieważ straszono tymi wszystkimi wymogami, które w żaden sposób to było bardzo dobrze prowadzone, wymyślono i że tak powiem uczulano, że to nie ma sensu, że to muszą być duże, bardzo globalne i tym sposobem zostało to bezpowrotnie zlikwidowane. Bardzo trudno będzie. Dzisiaj wielu przyjeżdża na wieś, gdzie jest prowadzony jakiś cichy ubój i taka świnka zabita i przerobiona przez jakiegoś tam rzemieślnika po prostu jest rozchwytywana przez urzędników różnych szczebli z miasta, ponieważ wiadomo, że to jest przetworzone prawdziwe mięso w sposób prosty, nie nafaszerowany tymi różnymi rzeczami, ale nawet ci domorośli przetwórcy już mają problem, bo nie ma na polskiej wsi świń. Prócz wielkich ferm, często tuczonych tuczników lub prosiaków z Danii, to dzisiejsza hodowla trzody chlewnej, która no przecież w Polsce był zawsze problem górki świńskiej, a dzisiaj okazuje się, że na wsiach, tak jak w pierwszej kolejności zlikwidowano hodowlę i chów bydła mlecznego, tak teraz w tych ostatnich latach zanika hodowla trzody chlewnej. Ta hodowla taka bardziej w sposób tradycyjny, w mniejszych stadach, bardziej gospodarskimi paszami przetwarzanymi bezpośrednio przez rolnika, to wszystko się bezpowrotnie kończy. Bardzo trudno będzie ponownie odbudować i konkurować z tuczem przemysłowym. Stąd bardzo cieszę się za tą troskę mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo.
Pan Marian Dymiński.
Jeżeli można, tak. Dodał do tego takie refleksje. Po pierwsze, to co bezpowrotnie uciekło, że tak powiem, z polskiej wsi, to małe przetwórstwo, ono dalej jest, że tak powiem, funkcjonuje w podziemiu. Żeby taką anegdotę opowiem, żeby pokazać, jakie to jest zakłamanie, jeżeli chodzi o Polskę. Grüne Woche, największe targi w Europie, w Berlinie, tam ministrowie nasi przechadzają się przy wystawach przetwórstwa wędlin polskich. Słynne kiełbasy polskie są z chęcią tam kupowane w Niemczech. No i większość, to mówiła osoba, która to obserwowała, większość tych przetworów pochodzi właśnie z takich zakładów przetwórstwa mięsa nielegalnych. Nielegalnych. One są najsmaczniejsze, są naprawdę bezpieczne i smaczne, prawda? I minister chodzi z jednej strony wśród nielegalnych tych wyprodukowanych artykułów, dumny, że takie to jest dobre, a z drugiej strony chodzą z nim weterynarze powiatowi, którzy są bardziej papiescy jak sam papież, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów. To oni, interpretując przepisy, złe przepisy, jeżeli chodzi o weterynarię, złe w tym sensie, że pozwalają na interpretację. I ci powiatowi weterynarze nadinterpretują te przepisy i na wszelki wypadek, żeby sami nie podpaść przed swoim zwierzchnikiem, przyczyniają się do zamknięcia tych zakładów przetwórczych. Znam taki przypadek, że pani mająca 40 kóz produkowała najlepsze sery, jakie w życiu jadłem i lekarz weterynarii, powiatowy lekarz weterynarii zamyka jej ten zakład, bo nie ma ścieżki czystej. Jest tylko ścieżka brudna. Ona mówi, jak ja mogę w jednym pomieszczeniu, jaki mam, zrobić dwie ścieżki, jak ja i czystą i brudną, że tak powiem, muszę mieć przez to pomieszczenie. Zamknęła, nielegalnie sprzedaje. Sery są droższe, jej sery, no bo ludzie wiedzą, że to jest dobra rzecz i tam chodzą. Ja tutaj taki apel mam. Kupujcie prosto u rolnika. Kupujcie nasze przetwory. One są bezpieczne, bo możecie w każdej chwili podejść do takiego rolnika i zapytać, jak ta świnia była żywiona, gdzie była ubita. Możesz być nawet obecny przy tym uboju, prawda? Także Po pierwsze, kupicie mięso i produkty rolnicze ze sprawdzonego miejsca, zdrowe, bez dodatków, bez GMO i tym sposobem, omijając tą ścieżkę przetwórstwa, gdzie zyski po kolei biorą zakłady przetwórstwa i inni handlarze, no pozwolicie rolnikom osiągnąć bardziej przyzwoitą cenę za ich produkty.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Rajmund, parafia Sadki. Ja po prostu, no chciałbym powiedzieć, no jest tragicznie jest po prostu, nie? Ale słuchając w ogóle wypowiedzi i homilii papieża Jana Pawła II naszego, on powiedział kiedyś, przygotujcie się na nowe czasy. Ja przypuszczam, że te czasy przyjdą, ale przyjdzie nam po prostu, jak w całej historii, znowu dużą cenę zapłacić, bardzo dużą. No i ja wierzę w to. Wierzę w to, bo jestem katolikiem i po prostu no, Bóg nas obroni. No, jesteśmy narodem wybranym i ja wierzę w to, że no, przyjdzie to lepsze kiedyś, no ale za naprawdę zapłacimy no dużą cenę zapłacimy. No tyle, z Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłaci z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Barbara z Warszawy.
Witam Pani Barbaro.
Ty już mogę mówić?
Tak, oczywiście, od początku jesteśmy na antenie.
Przepraszam bardzo. No ja chciałam bardzo pogratulować Państwu programu. Naprawdę świetny, bardzo dziękujemy. Ja mam taką propozycję, na przykład kupując gdzieś na bazarku rzeczy, na przykład sugeruje się nawet, czy ktoś ma medali. To taka dziwna rzecz, ale wiem, że ta osoba nie powinna mnie oszukać, da mi dobry towar, czy powie im prawdę, jak to jest rzeczywiście. I tutaj też jest taki apel do wytwórców, żeby jakoś wprowadzić, tak jak jest GOD, bo teraz Polska, żeby właśnie wprowadzić jakieś oznaczenia tej żywności, żebyśmy wiedzieli, że to jest właśnie ta żywność od rolnika, od naszego polskiego chłopa, żeby na przykład te znaczki, jeżeli one, coraz więcej tych znaczków jest oznaczone, żeby na przykład w naszym dzienniku się ukazywały takie nasze dobre polskie jedzenie. Szczęść Boże. No i przechodzę na odbiór.
Dziękuję serdecznie, panie senatorze. Bardzo proszę.
No, dziękuję za ten głos. Wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy w związku i też myśleliśmy o tym, żeby zapromować taki znak, żeby nasi rolnicy ze związku naszego zaczęli mieć takie swoje godło. Tu już żeśmy nawet przygotowujemy taki właśnie mechanizm. Natomiast powiem tak, no chcemy teraz najbliższym, gdzieś po 20 kwietnia zrobić taką konferencję w Senacie dotyczącą właśnie sprzedaży bezpośredniej małych, przymałego przetwórstwa, żeby wprowadzić odstępstwa od prawodawstwa Unii, które daje takie możliwości, żeby ci urzędnicy nie byli święci, jak tu kolega powiedział, od papieża, często tacy papiescy są, żebyśmy rzeczywiście pokazali, że ta sprzedaż bezpośrednia może istnieć i może funkcjonować i żeby to no, było legalizowane. Ja już 3 lata temu robiłem taką konferencję i pokazywaliśmy takie rozwiązania, że jest to możliwe. Niestety ten rząd zamiast poprawić warunki to pogorszył jeszcze. Zaostrzył te przepisy. No więc myślę, że teraz tą próbę jeszcze raz powtórzę i w kwietniu zrobiąc taką konferencję właśnie zaproszę tych wszystkich drobnych rolników, którzy produkują właśnie takimi metodami i żeby pokazywali, jak ułatwić im te przepisy, które jest możliwość, bo prawodawstwo Unii daje odstępstwa od tego, tylko nasi urzędnicy jakby nie chcą tego widzieć, działają pod presją lobbingów przemysłowych, produkcji przemysłowej. Ja mówię często, przemysł jest potrzebny, ale musi być też alternatywa, musi być też te drobne, te niszowe, bo to nazwijmy niszowe, przetwórstwo, które daje szansę wyboru konsumentom, a wtedy konsumenci będą decydować, co wolą i się okaże wtedy, która produkcja będzie miała większe zapotrzebowanie i można wtedy rozwijać. I to jest szansa właśnie Wiem, że są w wielu krajach, w Niemczech i w różnych krajach, że taka współpraca katolików w parafiach między rolnikami, między miastami. Zachęcamy właśnie do takiej współpracy, żeby miasto, mieszkańcy, konsumenci z miast chcieli współpracować bezpośrednio, nawet przy parafiach tutaj takich, gdzie bardzo dobrze to funkcjonuje i myślę, że warto do tego wrócić, z dobrych przykładów, nawet zachodnich przykładów, bo tam się bardzo dobrze sprawdza to. I myślę, już wielokrotnie rozmawiałem nawet z duszpasterzem rolników, biskupem Białogłowskim w tej sprawie na konferencji z duszpasterzami, abyśmy wrócili do tego tematu właśnie dobrej współpracy pomiędzy producentem, który żyje tam w danej parafii, a mieszkańcami miast, konsumentami, którzy by chcieli bezpośrednio nawiązywać kontakty takie i bezpośrednio kupować te produkty od rolników.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Marian ze Szwajcarii.
Witam, Pani Marianie.
Witam ojca, witam gości szanownych i chciałbym powiedzieć, że w tej sprawie macie Państwo dużo racji. Ja gdybym był... No, ja myślę, że przyszedł czas, żeby się nie działali sami, że was muszą wesprzeć i Solidarność i przedsiębiorcy. To jest czas teraz, gdzie należy już w tych sprawach działać razem, bo czego by się człowiek nie dotknął, i gospodarka, i przemysł, i stocznia, wszystko leży. Jedynie co dobrze idzie, to sprzedaż zakładu, sprzedaż Polski i tej ziemi. Więc człowiek po prostu już widzę, że nie ma innej szansy. Gdybym był najeźdźcą, to bym nie pozwolił na to, co w tej chwili wy planujecie. Zatrzymanie, nie zgodziłbym się na to, żeby ziemia przechodziła do rolników. Więc może to tak podsumuję, to już po prostu nie widzę. Ostatnio jestem po prostu tutaj na zachodzie załamany, jak widzę, co się w Polsce dzieje. Szczęść Boże, dziękuję
Bóg
bardzo.
Zapłać, Panie Marianie.
Pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
Pozdrawiamy i dziękujemy także za ten głos spoza granic naszej ojczyzny.
No, znowu następna wypowiedź, która buduje. Buduje nas i jednocześnie daje jakby wskazówki do dalszego działania. Tak, zgadzamy się z Panem, musimy jednoczyć nasze siły po to, żeby walczyć o polskie racje, polską rację stanu, a taką jest niewątpliwie posiadanie majątku narodowego, ziemi, bo to, żeśmy weszli do Unii, nie oznacza, że mamy postradać niepodległość. Nie możemy decydować o tym, jak mamy gospodarować, o tym, jaki ma być model gospodarstw rodzinnych. To jest nie do pomyślenia. Ja jestem gotów zrobić wszystko, żeby nawet wyjść z tej Unii, jeżeli to jest możliwe, aby zachować polską tradycję, kulturę, gospodarstwo rodzinne. Dziękuję Panu pięknie za budującą wypowiedź.
Chciałem zwrócić uwagę, niedawno byliśmy z rolnikami w Irlandii, w Dublinie, na takim dużym europejskim spotkaniu rolników europejskich, bo jest prezydencja akurat teraz irlandzka. I wypowiedź ministra rolnictwa do nas, do przedstawicieli europejskich związków zawodowych. I co powiedział minister? Jak kraj chce wyjść z kryzysu Irlandia? Bo jest przecież w kryzysie, widzimy. Więc jedną z podstawowych rzeczy, powiedział, to jest postawienie na rolnictwo. Zwiększenie produkcji o 30, 40, 50%. Mleczarstwo, trzoda, owczarstwo, tam bydło i tak dalej, wszystko. I oni stawiają na rozwój i wyjście z kryzysu przez rolnictwo. I to mówi minister, to powtarza premier, bo przyszedł na spotkanie premier rządu irlandzkiego. I to widać wyraźnie, jak myślą w innych krajach, jak ratować. Polska jest krajem rolniczym i tu powinien i minister, i premier słuchać to, co my mówimy i spotykać się z centralami związkowymi, które chcą rozmawiać, a nie być takim butnym, że przez 6 lat, prawie już 6 rok jest tego rządu niedługo i nie chce rozmawiać z rolnikami. To jest po prostu karygodne, żeby żyć w kraju, w wolnym kraju, a premier lekceważył polskich rolników.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Borkowski, Zenon Siedle.
Witam, panie Zenonie, jesteśmy na antenie i słyszymy się. Bardzo proszę.
Aha, dobrze. No więc mieliśmy w Siedlcach to raz w czwartek protest. No więc w biurze pana Kozaczyńskiego, czyli z PO, no przyjął nas pan Kozaczyński, odebrał tam tę naszą petycję. Chciał nam czyś poczęstować jakimś płynem, no ale nie braliśmy tego płynu. Nie wiem, co to był za płyn, no już nieważne. Ale panowie z PSL-u oczywiście odmówili nam swojej audiencji. Biura Sawickiego i Borkowskiego były zamknięte. No, urządziliśmy piękną manifestację, taką, no, powiem, że 100 osób. Nawet transparent Radia Maryja był. No, protest był udany. Ale chciałem coś jeszcze jednego powiedzieć. Ja tu jestem na terenie siedleckiego powiatu. No, koledzy mnie upoważnili z Rady Mazowieckiej do organizowania związku. Po raz trzeci go organizujemy. I taka generalna uwaga do pana Chruścikowskiego. Tu się mówi o takich rzeczach, no, bardzo słusznych, o obronie ziemi. I ta nasza manifestacja była o obronie ziemi. Ale, no, tak obserwuję ten związek, bo ja kiedyś byłem za RI, za Solidarność internowany też, no, ale to dawna historia. Że związek ma bardzo liche poparcie, bardzo słabe poparcie ma. Przynajmniej tu w naszym terenie. My tutaj rozkręcamy tę sprawę już ze 2 lata i idzie to wszystko jak po grudzie, ale jakoś idzie. Mamy tu dobrą współpracę z Solidarnością, jak my to nazywamy czerwoną, czyli to pracowniczą, ale mamy taką dobrą współpracę, bo oni widzą po prostu naszą bezinteresowność, że działamy tutaj w czystych intencjach. No i wspomagają nas. Poza tym, no, była liczna dość delegacja tam na tym proteście. I jest apel do pana Chruścikowskiego, do jego najbliższego otoczenia, żeby zadbać o poszerzenie szeregów. Bo związek jest słaby. Związek jest ciągle raczkujący. Jak ja pamiętam, lata 80. No to była fala, to oczywiście. Ale to zupełnie inaczej wszystko wyglądało. A dzisiaj no, organizujemy takie zachęcające historie, żeby no, spotkania takie dla rolników i tak dalej. No ale to wszystko jest, no, ludzie nie czują, że tak powiem, tego bluesa, tej potrzeby działalności wspólnej. I prosiłbym panów, żeby jednak, no, te wszystkie rzeczy, o których mówicie, są bardzo słuszne. Ziemi bronić trzeba i będziemy ją bronić. Ale tutaj ta praca u podstaw z moich obserwacji, przynajmniej tu w naszym terenie, to tak to jest zawieszone na kilkunastu osobach i tak to wygląda.
Panie Zenonie, no, szczęść Boże, Bóg zapłać. Pan senator Jerzy Chruścikowski, bardzo proszę.
No, dziękuję koledze za tą pracę, którą wykonuje, za to podjęcie inicjatywy dalszej, żeby to właśnie Solidarność była coraz to mocniejszym związkiem. No, pamiętajmy, że już wyprano tak mózgi przez te dzisiejsze media tak zwanego głównego nurtu, niektórzy mówią mętnego nurtu, że już po prostu ludzie są zniechęceni, nie wierzą, że coś można zrobić, utracili wiarę. My ją próbujemy ponownie jakby odbudowywać, podobnie zachęcać, robimy wszystko. Natomiast no, tu jest zachęta, no, musi być oddolna. No, musi być oddolna chęć potrzeby działania ludzi. I ja co mogę ze swojej strony robię, nasi tutaj przedstawiciele Prezydium i Rady Krajowej, no, choćby nawet to, żeśmy Radę Krajową przekształcili w Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, świadczy o tej determinacji naszej do tego, że w końcu już musimy na ostrzu noża postawić. Ale do tego jest potrzebne zaangażowanie. Proszę zwrócić uwagę, jak na zachodniopomorskim rolnicy się zorganizowali. Na pomorskim w ogóle już prawie niewiele było, a już w tej chwili Słupsk, ten protest w Słupsku i w innych regionach. Widać wyraźnie, że ludzie poczuli w tej chwili potrzebę organizacji. I ta potrzeba musi być oddolna. To nie może tak, że przewodniczący krzyknie i powie, że no róbcie. Nie, to wy musicie, rolnicy, czuć tę potrzebę, bo wy robicie to dla siebie, nie dla przewodniczącego. Przewodniczący wam pomaga, ale wy dla siebie to robicie. Musicie, rolnicy, chcieć zrobić to dla siebie, dla przyszłości waszych przyszłych dzieci, na dzieci i przyszłych wnuków.
Pan Marian Dębiński.
Drogi kolego, jeżeli byłeś internowany, to moje nazwisko chyba nie jest ci obce. Na strajku w Siedlcach reprezentowałem strajk świdnicki. Tam występowałem w obronie ustawy o tak zwanej górskiej. Wiem, co cię boli. Podobnie jest w całej Polsce. Chłop nauczył się żyć sam, sam załatwiać swoje sprawy, ale w tej chwili w kilku kwestiach uderza głową w ścianę. W ścianę, której sam nie przebije. Tu jest potrzebna organizacja. Myślę, że rolnicy zaczynają sobie zdać sprawę, że ta organizacja to jest solidarność rolnicza. Że tylko w organizacji można załatwić sprawę nowej ustawy, sprawę jakiegoś nadzoru nad obrotem ziemią. I inne kwestie, o których tutaj mówimy. Myślę, że jest dobry czas na odbudowę związku, na to, ażeby porządni katolicy, chrześcijanie zrozumieli, że solidarność to jest jeden dla drugiego, jak mówił Ojciec Święty, jeden drugiemu. I w ten sposób możemy, zaczynając od tego fundamentu właśnie drogowskazu, jaki nam ustawił Ojciec Święty, możemy ten związek budować. Ja to obserwuję u siebie. Tak jak mieliśmy na początku w naszej gminie, w naszym starym Wałbrzyskim kilkanaście tysięcy członków, w tej chwili mamy ponad 1000 tylko. To jest spadek drastyczny, ale proszę, zwróćcie uwagę, że w tej chwili, tak jak mojej wsi było 24 gospodarstwa, zostały 3. U ciebie również. Jeżeli cała wioska to byli rolnicy, w tej chwili masz chyba 3 też. I tak jest w każdej wsi. Bierz się za robotę. Jeżeli trzeba, to ci pomożemy. Bądź w kontakcie z Radą Krajową, z nami i do dzieła.
Ja tylko dodam jeszcze, że niedawno było posiedzenie Rady Wojewódzkiej w Lublinie i kiedy byłem i prezentowałem, że mamy ten protest 14, to było gdzieś chyba tydzień wcześniej, przed 14, rolnicy jakoś mieli słabą wiarę, że protest się uda, ale w końcu 2-3 takich bardzo ambitnych z chęcią działania powiedział, co to się nie da, zrobimy. I w Lubartowie zrobili protest, to jest na trasie od Lubartowa tam kilka kilometrów. Nigdy nie mogli się zebrać, nagle zebrali 30 ciągników, zorganizowali się, przejechali tymi ciągnikami. To samo w Łabuniach zebrali ponad 20 ciągników, zebrali się, przejechali, blokowali drogi, utrudniając w pewnym sensie przejazd, składając petycje do premiera. I oni się sami nie mogli w to uwierzyć, że jednak ludzie przyszli, zorganizowali się. No po prostu jest chęć działania ludzi, tylko trzeba im pomóc i zachęcić do współdziałania i do działania tego u podstaw, nie tylko, żeby wyjść na protest, ale działania ciągłego.
Panie Zbigniewie.
No teraz narodził mi się taki świeży pomysł w związku z tym telefonem pana Zenona. Żeby przekonać się, że to ma sens i rację, to zapraszam wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy mają sprawne nowe ciągniki, bo taki klucz przyjęliśmy w naszym proteście lokalnym, tylko w miejsce zbiórki zapraszam każdego samochodem. Na następny protest proszę przyjechać, żeby się dowiedzieć, o co protestujemy, w jakiej sprawie w ogóle, bo to nie tylko, tak jak mówiłem już kilkakrotnie, to nie jest tylko kwestia wyprzedaży ziemi, bo to jest bardzo ważne i to jest mocne, natomiast tych różnych problemów, które już są lub nas czekają, a to podatek dochodowy w rolnictwie, a to inne historie, żeby nie czekać, że ktoś to za ciebie załatwi, tylko to na miejsce zbiórki tych protestujących ciągnikami zapraszam wszystkich. Ten, kto ma samochód, kto ma rower, bo to nie jest daleko od miejsca zamieszkania. Te protesty są w takich rejonach, gdzie to zagęszczenie rolników jest duże, więc wszystkich zapraszam i tam na miejscu przekonacie się, że warto w to wejść i to nie ma żadnego klucza. To nie jest protest dla tych, którzy w latach 80. byli w Solidarności RI, bo niektórzy tak sobie to wyobrażają, bo tu wiele osób na zasadzie wieku się wykruszyło. to jest protest otwarty dla wszystkich. Solidarność jest organizatorem, natomiast każdy, kto z rolnictwa żyje, a przecież wszyscy mówią, że nas jest za dużo, więc wszystkich zapraszamy do tego protestu i jeżeli protest będzie, czym będzie bardziej masowy, to uważam, że władza bardziej poważnie będzie się przyglądała i reagowała na nasze postulaty i na nasze zamieszanie, które robimy w tych protestach. To takie na gorąco mi się tutaj w tej chwili zrodziło, że tak trzeba to odbudowywać, bo siedząc w domu i obserwując, że no jadą, protestują, nic z tego nie wynika, to faktycznie będziemy się wykruszać. Tu trzeba po prostu, żeby to był taki schemat powodujący, że coraz więcej nas będzie, a nie będziemy się wykruszać, bo ten będzie miał zaraz prace polowe, inne rzeczy, które będą nas od tego odciągały. To jest ostatni moment, żeby po prostu jeszcze raz gromadnie swoje problemy przedstawiać.
Dosłownie 5 minut pozostało do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Pan senator Jerzy Chruścikowski, ja także niech to słowo będzie już swoistego rodzaju podsumowaniem.
Myślę, że najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo państwa. Ono się dzieli na kilka bezpieczeństw, między innymi energetyczne. Mówimy, że jest bardzo istotne, bo bez energii nie da się żyć, ale bezpieczeństwo żywnościowe jest najistotniejsze. Bez żywności nie da się żyć. I wiemy, i dane wszystkie mówią, że żywność, zapotrzebowanie na żywność będzie wzrastać, gdyż ludności coraz więcej w świecie przybywa. Jest wielka szansa dla Polski wyjście z kryzysu, tak jak mówią Irlandczycy, jak mówią, przez produkcję żywności, przez to, że możemy produkować żywność najwyższej jakości, żywność taką, jaką oczekują konsumenci i możemy tu jako rolnicy pokazać przykład, że Polska może wyjść z kryzysu. Polska może wyjść z kryzysu, a nie wpadać w kryzys coraz to większy. My dajemy taką szansę, jesteśmy tutaj właścicielami, gospodarzami na tej ziemi i chcemy, żeby więcej z nami ludzi tutaj chciało zagospodarować tą Polskę, żeby każdy z nas miał swoje miejsce na tej ziemi, żeby każdy, kto jest, czuje się Polakiem, który chce dla Polski dobra wspólnie działać tutaj i nie tylko, jak tu kolega powiedział, czy to jest Solidarności, czy nie. I mnie cieszy, że coraz więcej młodych rolników, młodzi rolnicy przychodzą, angażują się, bo oni widzą, że ktoś im chce pomóc zabezpieczyć przyszłość. I tą szansę na dzisiaj daje Solidarność Rolników też i zachęcamy do współdziałania razem z tymi, którzy mają taką potrzebę.
Pan Marian Dechiński.
Ja widzę, że czas jest napięty, ja tylko jedno zdanie, które by podsumowało te nasze działania, nasze pragnienia. Hasło przewodnie dla naszej akcji jest krótkie. Tyle Polski, ile polskiej ziemi w rękach polskich rolników. Pamiętajmy o tym.
I pan Zbigniew Zieliński.
A ja dziękuję za gościnę Radia Maryja i za to, że to jest medium, które zaprasza właśnie różne środowiska, te, które mają swoje problemy tutaj bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zaprasza i każde środowisko, które dzisiaj uważa, że w jego środowisku są problemy, możemy tutaj na tej antenie o tym bez żadnych ograniczeń mówić i cieszy mnie to, że do studia dzwonili ludzie z miasta, co świadczy o tym, że to nie jest problem tylko nas żyjących na wsi, że tu nie ma już czasu na antagonizmy, tylko po prostu wspólnie musimy coś w tej Polsce próbować zmieniać. Dziękuję bardzo.
Panie senatorze.
Dziękuję bardzo ojcu za ten dzisiejszy dzień, za prowadzenie tej wspaniałej audycji. Jak tu już potwierdzili słuchacze, ja uważam, że my czynimy tylko tyle, na ile nam tutaj Pan Bóg pozwala być i pracować dla dobra naszej ojczyzny. I jeszcze raz dziękuję ojcu za zaproszenie tutaj
do nas. I jeszcze adres dla pani Wiesławy, jeżeli nie zdążyła zanotować.
Jeszcze raz powtórzę. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chruścikowski, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, ulica Wiejska 6.
Panie Marianie.
Ja tylko chciałbym na zakończenie pozdrowić wszystkich, którzy biorą udział w walce o polską ziemię, rolników z protestów, tych, którzy nas wspierają w naszych działaniach. Trzymajmy się dalej tego kierunku. Walczmy o tą polską ziemię. Szczęść Bożym.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kończymy rozmowy niedokończone. Protesty rolników w obronie ziemi. W studiu Radia Maria rozmawialiśmy z panem senatorem Jerzym Chruścikowskim, przewodniczącym NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję panie senatorze. Z panem Marianem Dębińskim, przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność. Dziękuję serdecznie. I z panem Zbigniewem Zielińskim, członkiem Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność. Dziękuję również.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za udział w programie i telefoniczne współtworzenie naszego dzisiejszego wieczornego wydania Rozmów Niedokończonych.